Otwórzmy Słowo Boże, które jest zapisane w Ewangelii Jana, w rozdziale pierwszym. Będę czytał od 1 do 18 wiersza. Ewangelia Jana, pierwszy rozdział, będę czytał od 1 wiersza. Czytam w przekładzie Biblii Warszawskiej. Na początku było Słowo. Słowo było u Boga. Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez nie powstało, a bez niego nic nie powstało, co powstało. W nim było życie, a życie było światłością ludzi. A światłość świeci w ciemności, lecz ciemność jej nie przemogła. Wystąpił człowiek posłany od Boga, który nazywał się Jan. Ten przyszedł na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości. By wszyscy przezeń uwierzyli. Nie był on światłością, lecz miał zaświadczyć o światłości. Prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat. Na świecie był i świat przezeń powstał, lecz świat go nie poznał. Do swojej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli. Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi. Tymi, którzy wierzą w imię Jego, którzy narodzili się nie z krwi, ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas i ujrzeliśmy chwałę Jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy. Jan świadczył o Nim i głośno wołał. Ten to był, o którym powiedziałem. Ten, który za mną idzie, był przede mną, po pierwej był niż ja, a z jego pełni myśmy wszyscy wzięli i to łaskę za łaską. Zakon bowiem został nadany przez Mojżesza, łaska zaś i prawda stała się przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział, lecz jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca, objawił go do tego miejsca. W wierszu 14 tak czytałem, a Słowo ciałem się stało. W zeszłym tygodniu brat Tomasz mówił na temat narodzenia się Pana Jezusa Chrystusa. Czytał z Ewangelii Mateusza, z Ewangelii Łukasza. Ukazywał tą sytuację, która istniała na świecie, jak to było, kiedy Pan Jezus Chrystus się narodził. Kiedy się narodził z Marii Panny. Mówił również o różnych reakcjach ludzi na to, co się działo. Ja chciałbym dzisiaj popatrzeć na to troszeczkę z innej strony. Wiersz 14, który przeczytałem, a Słowo ciałem się stało. I tak bardzo często, w szczególności w grudniu, przed świętami, podkreślamy ten fakt, podkreślamy tą prawdę, że Jezus Chrystus narodził się w Betlejemie. Ale chciałbym to powiedzieć dzisiaj tak bardzo jasno, że to wcale nie był początek Pana Jezusa Chrystusa. To nie było tak, że tam w Betlejemie wszystko się zaczęło. I to jest tak bardzo ważne. Kiedy czytamy Ewangelię, to możemy zobaczyć, w jak różny sposób ewangeliści przedstawiali Pana Jezusa Chrystusa z bardzo różnych stron. Jan, który napisał swoją księgę jako ostatni, on z pewnością znał i Ewangelię Mateusza, i Marka, i Łukasza. Jan również, który żył najdłużej, pod koniec swojego życia już musiał przeciwstawiać się pewnym fałszywym naukom, pewnym fałszywym poglądom odnośnie Pana Jezusa Chrystusa. Tego, czy on był Bogiem, czy on nie był Bogiem. Czy to był tylko człowiek, nad którym się unosiła ta aureola boska, czy też był to prawdziwy Syn Boży, który przyszedł w ciele. Tak, to było w 80., w 90. latach, kilkadziesiąt lat po powstaniu Kościoła, kiedy te fałszywe nauki odnośnie Pana Jezusa Chrystusa już zaczęły wkraczać. I wtedy Jan z natchnienia Ducha Świętego napisał swoją księgę, napisał Ewangelię Jana. I spójrzmy, w jak różny sposób on do tego podszedł, mając świadomość tego, że w tamtych czasach, ale również w dzisiejszych czasach, że na przestrzeni tych 2000 lat ludzie mają tak bardzo różne wyobrażenia, kim był, kim jest Pan Jezus Chrystus. I spójrzmy, chciałbym, żebyśmy spojrzeli na te kilka wierszy, chociaż przeczytałem ich kilkanaście, których Jan w tak doskonały sposób opisuje Pana Jezusa Chrystusa. W wierszu pierwszym żeśmy czytali tak. Na początku było Słowo. Słowo było u Boga. Bogiem było Słowo. Ja nie wiem, czy jakikolwiek człowiek byłby w stanie w mniejszej ilości słów wyrazić tą głęboką duchową prawdę, tą zasadniczą prawdę o Panu Jezusie Chrystusie. On zaczyna słowo, swoją księgę od tego, na początku było Słowo. A więc mówi o tym, co było na początku. Jan pisał swoją księgę zarówno do Żydów, jak i do pogan. On pisał i do jednych, i do drugich. I pisząc do Żydów, miał świadomość, że Żydzi znali swoją Biblię, to, co my nazywamy dzisiaj Starym Testamentem. I on wiedział, że Żydzi, kiedy zaczynali czytać swoją Torę, to oni zaczynali od tego, my też to tak bardzo dobrze znamy, pierwsza Księga Mojżeszowa, pierwszy rozdział i pierwszy werset, który mówi tak. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. I apostoł Jan nawiązuje do tego zdarzenia, nawiązuje do tej historii. Żydzi, którzy znali Torę, wiedzieli dokładnie, co było na początku. Że na początku został stworzony zarówno świat materialny, jak i świat duchowy. Na początku stworzył Bóg. To jest pierwsza księga Biblii. A spójrzmy jeszcze raz na ten werset. Na początku było Słowo. A więc tu widzimy taką ogromną różnicę między pierwszą księgą Mojżeszową, pierwszym rozdziałem, pierwszym wierszem i tym, co napisał Jan. Na początku, kiedy Bóg stwarzał niebo i ziemię, Słowo już było. Na początku było Słowo. To Słowo już było. I to jest jedna z zasadniczych prawd odnosząca się do Pana Jezusa Chrystusa. On jest wieczny. On jest przedwieczny, jak ktoś chciałby tu powiedzieć. Na początku, zanim cokolwiek się działo, zanim cokolwiek zostało stworzone, Słowo już było. Ono jest. Ono jest przez cały czas. I spójrzmy, że Jan ciągnie to dalej w takich bardzo krótkich słowach. Na początku było Słowo, Słowo było u Boga. To jest druga część tego zdania, tego pierwszego wiersza. Słowo było u Boga. W dosłownym tłumaczeniu z języka greckiego tak to brzmi. Słowo było twarzą w twarz z Bogiem. A więc jest mowa o takiej bardzo bezpośredniej, chciałoby się nawet rzec, intymnej relacji społeczności między Bogiem i Słowem. Było twarzą twarz ze sobą. Było tak bardzo blisko siebie. I trzecia rzecz, którą czytamy w tym pierwszym wierszu, mamy napisane, a Bogiem było Słowo. Spójrzmy, jak bardzo ważne jest również to trzecie zdanie. To Słowo, które już było na początku, to Słowo, które było twarzą w twarz z Bogiem, to Słowo było również Bogiem albo boskie, też to możemy tak określić. I w związku z tym to wejście, z jakim Jan wchodzi ze swoim przesłaniem, jest takie bardzo mocne i jednoznaczne. Na początku było już Słowo. To Słowo było twarzą w twarz z Bogiem i to Słowo było również z Bogiem. Jak bardzo ważnym jest to stwierdzenie dla nas, dla chrześcijan, dla naśladowców Pana Jezusa Chrystusa. Nie dajmy się nigdy zwodzić jakimkolwiek naukom. Spójrzmy na wiersz drugi. Jakby tego było mało w tym pierwszym wierszu, Jan to znowu podkreśla. Ono, to Słowo było na początku u Boga. To jest coś, co jest absolutną prawdą. I to jest coś, co Jan przede wszystkim swoim odbiorcom 2000 lat temu, ale również dzisiaj przekazuje. To nie jest tak, że Jezus narodził się tam w Betlejemie, że był małym tu dzieciątkiem, że to był Jego początek. Jezus Chrystus, jedyny Boży Syn, wieczny, ten, który jest twarzą w twarz z Bogiem i ten, który jest Bogiem. I to Jan tak bardzo mocno podkreśla. Chciałbym jeszcze taką jedną rzecz tu powiedzieć odnośnie tego. Chciałbym się skupić głównie na Ewangelii Jana, żeby już nie szukać w innych księgach. Jan nam też podaje taką bardzo ciekawą rzecz, dlatego że ludzie się tak czasami zastanawiają, no dobrze, no ale jak to było? Świata nie było, nie było czasu, nie było przestrzeni, a mamy napisane, że było Słowo, Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. I ktoś mógłby tak się zapytać, a co oni tam robili? Spójrzmy, Ewangelię Jana, 17 rozdział. Chciałbym, żebyśmy to przeczytali, dlatego że to nam tu pokaże coś bardzo ważnego. W 17 tu rozdziale mamy taką modlitwę Pana Jezusa przed Jego cierpieniem, przed Jego ukrzyżowaniem. To jest bardzo ważna modlitwa, która pokazuje nam relacje między Ojcem i Synem, między Bogiem i Jezusem Chrystusem. I spójrzmy na 5 werset, który nam może czasami umknie. Ten werset mówi o tym, co się działo przed stworzeniem, zanim jeszcze tu nie było ani czasu, ani przestrzeni, ani ziemi, ani wszechświata. Wiersz 5 mówi tak, to są słowa Pana Jezusa do Ojca, do którego się modli. A teraz Ty mnie uwielbi, Ojcze, u siebie samego i teraz tą chwałą, którą miałem u Ciebie, zanim świat powstał. A więc również w tej modlitwie, kiedy Pan Jezus był na ziemi, kiedy się modlił i ta modlitwa była słyszana przez Jego uczniów, to On im powiedział tak bardzo bezpośrednio. Ojcze, uwielbij mnie tą chwałą, którą miałem u Ciebie, zanim świat powstał. A więc tu widzimy również, jak bardzo bliska była relacja między Bogiem Ojcem i Synem Jezusem Chrystusem. Ojciec uwielbiał Syna przed stworzeniem. Zawsze, gdy to czytam, to jestem wzruszony, bo widzę, jak bardzo mocne są relacje między Ojcem, Synem i jeszcze potem powiem i Duchem Świętym. Jak bardzo ważnym, żebyśmy sobie zdawali z tego sprawę, żebyśmy tego nie rozgraniczali. A więc te dwa pierwsze wersety. Na początku było Słowo. Słowo było u Boga. Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Pokazuje nam o tym, co było. Co było, zanim świat powstał, zanim czas zaczął biec? Słowo już było. Słowo już było razem z Ojcem. To Słowo było takiej samej boskiej tu natury. I mieli ze sobą Ojciec i Syn społeczność. A teraz Ojcze, pokaż mi tą samą chwałę, którą miałem u Ciebie, zanim świat powstał. Ja staram się to tak bardzo mocno tu podkreślać, bo my o tym tak bardzo często tu zapominamy, tak bardzo często patrzymy na to dziecię Jezus, które było w żłobie, to takie bardzo popularne, czy ludowe nawet określenia, tak bardzo często przyćmiewają nam potęgę Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Spójrzmy na trzeci werset. Trzeci werset mówi tak. Tak mówi apostoł Jan. Wszystko przez nie powstało, a bez niego nic nie powstało, co powstało. Spójrzmy, że apostoł Jan dalej ciągnie o Słowie. O Słowie. Słowie, to co wyrażało Boga. Przez nie wszystko powstało, a bez niego nic nie powstało, co powstało. To mamy tu następny, bardzo ważny argument i warunek, który nam mówi o tym, kim jest Pan Jezus Chrystus. On jest współuczestnikiem stworzenia. Wszystko przez nie powstało. Czasami tak się mówi, żeby sobie to przybliżyć, że Ojciec był architektem. Bóg Ojciec był architektem, a Jezus Chrystus był tym wykonawcą. Był tym, który realizował ten projekt. Apostoł Paweł w swoim liście również tak bardzo to podkreśla. Ojciec od którego i Jezus przez którego wszystko istnieje. Również tu mamy tą ścisłą współzależność Ojca i Syna. Wszystko przez nie powstało, a bez niego nic nie powstało, co powstało. Ta druga część tego wiersza również tak bardzo mocno nam podkreśla, że bez Jezusa, bez Słowa nic nie powstało, co powstało. A więc tutaj Jan kontynuuje te myśli odnośnie Pana Jezusa Chrystusa. I to, co żeśmy już przeczytali, już do nas mówi tak bardzo mocno. A spójrzmy dalej na werset czwarty. Werset czwarty mówi tak. W nim było życie, a życie było światłością ludzi. W Chrystusie, w tym Słowie było życie. Tam było życie i to życie stało się światłością dla ludzi. A więc te pierwsze wiersze pokazują nam potęgę, wszechmoc Jezusa Chrystusa, współistotny Ojcu, ten, który już był na początku, ten, przez którego wszystko powstało, ten, który jest dawcą życia. A więc to wszystko pokazuje nam, jaka jest istota Pana Jezusa Chrystusa. To absolutnie nie był zwykły człowiek, jak niektórzy chcą to powiedzieć. Pan Jezus Chrystus nigdy nie został stworzony. To On był tym, który brał udział w stworzeniu. To przez Niego, wszystko przez Niego powstało, a bez Niego nic nie powstało, co powstało. Tak bardzo ważnym, żebyśmy i w tym roku, w te święta, które będą, zdawali sobie z tego sprawę, kim naprawdę jest Pan Jezus Chrystus. On jest światłością, żeśmy czytali. W Nim jest życie. On jest twarzą w twarz z Ojcem. Oni są Bogiem. I to jest tak bardzo ważne. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi. Teraz Jan przechodzi jakby od dzieła stworzenia do dzieła zbawienia. Teraz mówi o tym, dlaczego Pan Jezus Chrystus przyszedł na ten świat. Dlaczego On się tu znalazł. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi. Światłość świeci w ciemności, lecz ciemność jej nie przemogła. Światłość świeci w ciemności, lecz ciemność jej nie przemogła. Tutaj w tym miejscu Jan mówi o tym, że na świat, na który wkroczył tu Pan Jezus Chrystus, był ciemnością. I my mamy tego świadomość, że świat był ciemnością i świat jest ciemnością. I dzisiaj również świat jest ciągle jeszcze ciemnością. Ale mimo tego, że świat jest ciągle ciemnością, to czytamy, że światło świeci w ciemności, lecz ciemność jej nie przemogła. Kiedy patrzymy na życie, które się dzieje wokół nas, kiedy patrzymy na to, co dzieje się wśród tak wielu ludzi, kiedy widzimy, co w ludziach się dzisiaj dzieje, kiedy widzimy te wszystkie oskarżenia, kiedy widzimy tą nienawiść, tą niechęć, która panuje wśród ludzi, kiedy widzimy te plotki, które są wszystkie rozsiewane, to jest wszystko za sprawą mocy ciemności. To dzieje się na świecie, to nawet próbuje wkraczać do kościoła, do zborów, do społeczności. Szatan usiłuje we wszelki sposób przeszkodzić temu, żeby ta światłość, która jest także tutaj, aby ona w jakiś sposób została zakłócona. Przeciwnik, szatan cały czas tego chce i my w ostatnim czasie jesteśmy tak bardzo mocno tego świadomi. Światło świeci w ciemności, lecz ciemność jej nie przemogła. Chrystus jest zwycięzcą. I spójrzmy teraz po tym takim wstępie, który Jan zrobił odnośnie Słowa, odnośnie Jezusa Chrystusa, to jak gdyby nagle przechodzi do Jana Chrzciciela. Nagle mówi o Janie Chrzcicielu, bo mówi w wierszu szóstym, wystąpił człowiek posłany od Boga, który nazywał się Jan. Tak się zastanawiałem, dlaczego? Tu były takie słowa o takiej ogromnej duchowej głębi, o takiej ogromnej teologicznej, jakby się to powiedziało dzisiaj, wartości dla nas wszystkich, a nagle Pan Jezus jakby przechodzi do innego tematu i mówi, wystąpił człowiek posłany od Boga, który nazywał się Jan Chrzciciel. Czemu on to zrobił? Apostoł Jan miał świadomość, że jego księgę, jego Ewangelię będą czytali i Żydzi, i poganie. A wiedział, że Żydzi bardzo cenili sobie Jana Chrzciciela. Nawet niektórym się wydawało, że Jan Chrzciciel był ważniejszy od Jezusa. I dlatego powołuje się na Jana Chrzciciela, tego, który przyszedł i tego, który coś ogłosił. Wiersz 7. Ten przyszedł na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, aby wszyscy przezeń uwierzyli. Jan teraz, apostoł Jan, posługuje się postacią Jana Chrzciciela, który głosił wcześniej wśród Żydów, że po nim przyjdzie światłość, że po nim przyjdzie Mesjasz. I on to przypomina. Także on mówi tu nie tylko o tych rzeczach, które się działy przed stworzeniem, przed rozpoczęciem się w ogóle czasu i przestrzeni, ale teraz przechodzi do tego, co było nie tak dawno. Był Jan Chrzciciel, owszem, ale on świadczył o światłości. On świadczył o tym, że poprzez tą światłość można uwierzyć. W wierszu 6, wierszu 9 tak czytamy: prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat. Jan teraz już mówi o takim bardzo konkretnym fakcie, który miał miejsce wtedy w jego czasach. Prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat. Na świat przyszło Słowo. Słowo, które stało się ciałem. Teraz chciałbym przeskoczyć kilka wierszy, dlatego że brat Tomasz o nich mówił w zeszłym tygodniu i chciałbym przejść do wiersza 14. W wierszu 14 czytamy tak. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas. Podczas gdy i Mateusz, i Łukasz tak bardzo podkreślali ten moment tu narodzenia się Pana Jezusa na ziemi z Marii, to Jan Apostoł patrzy na to już troszkę inaczej i mówi tak, Słowo ciałem się stało. A więc odnosi się do tego, co było przed czasem, przed stworzeniem. To wieczne Słowo, to Słowo, które było Bogiem, które jest Bogiem, to Słowo, które było twarzą w twarz z Bogiem, ciałem się stało. A więc on mówi o tym cudzie, który nastąpił. Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. Tak gdybyśmy sobie to spróbowali tu wyobrazić dla Żydów, którzy to czytali, było to jakby troszkę łatwiejsze, dlatego że oni mieli takie skojarzenia z namiotem, którym była skrzynia przymierza. I dla nich ten namiot był taką zewnętrzną, jak gdyby powłoką tej skrzyni przymierza. Oni wiedzieli, że ta skrzynia przymierza, czy ta skrzynia świadectwa, to, co było na tej skrzyni, to był taki szczególny znak obecności Bożej. To było, tak jak to mówią Żydzi, ta szekina, ta Boża światłość, która była w tym namiocie. I Pan Jezus Chrystus, Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas, to było w ten sposób, że właśnie ta Jego boskość została przyobleczona w ten ziemski namiot. Tak byśmy sobie mogli spróbować to wyobrazić, bo tak sobie to wyobrażali ci Żydzi, którzy przyjęli Pana Jezusa Chrystusa jako Mesjasza, jako Zbawiciela. Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. A więc teraz Jan mówi o czymś innym. On mówi o pewnej nowej sytuacji. W pierwszym wierszu żeśmy czytali tak. Na początku było Słowo. A więc na początku, a początkiem było stworzenie świata duchowego i materialnego, to Słowo już było. A teraz w wierszu 14 Jan mówi coś innego. On mówi o pewnym punkcie w czasie, tak jak to mówi w swoim pierwszym liście Jana, w pierwszym rozdziale, w pierwszym wierszu, gdzie Jan pisze tak. Co było od początku, co oczyma naszymi widzieliśmy, czego ręce nasze dotykały o słowie żywota. Teraz Jan mówi o konkretnym punkcie w czasie. Czas, który dla nas jest początkiem tej nowej ery, czy naszej ery, to jest ten moment, kiedy Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. Ale spójrzmy dalej na ten 14 werset, dlatego że on nam mówi coś bardzo szczególnego, co chciałbym, żebyśmy sobie tak mocno uzmysłowili. Zamieszkało wśród nas i ujrzeliśmy chwałę Jego. Chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca. To stwierdzenie jest również tak bardzo zasadnicze i tak bardzo ważne. Ujrzeliśmy chwałę Jego, chwałę tego Słowa, które stało się ciałem. Chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca. A więc stało się coś bardzo szczególnego. Kiedy to Słowo stało się ciałem, kiedy Jezus Chrystus przyszedł tu na świat, to zobaczyliśmy chwałę. Jaką chwałę żeśmy zobaczyli? Chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca. I chciałbym tu na ten punkt również zwrócić naszą uwagę. Chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca. Tutaj w tym miejscu apostoł Jan pokazuje nam osobę Ojca i osobę Syna. On nam tu pokazuje jako dwie różne osoby. Chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca. A więc jest mowa o Ojcu i o Synu. Jest mowa o dwóch osobach. To jest tak bardzo ważne, żeby sobie zdać z tego sprawę. Kiedy Pan Jezus Chrystus, jako to wcielone Słowo, był na ziemi, to zobaczyliśmy chwałę. Chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca. Syn, który chodził tu po ziemi, i Ojciec, który był tam w niebiosach, my zobaczyliśmy chwałę Syna i chwałę Ojca. A więc mamy tu już, jak gdyby widzimy dwie osoby. Dwie osoby, które pokazują nam istotę Boga. Widzimy Ojca i widzimy Syna. Ale chciałbym, żebyśmy dalej jeszcze zwrócili uwagę na następną rzecz, która również jest tak bardzo ważna. Ujrzeliśmy chwałę Jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, a potem czytamy pełne łaski i prawdy. Pełne łaski i prawdy. Chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę na to słowo pełne. Pełne łaski i pełne prawdy. Pan Jezus Chrystus jest pełnym łaski i pełnym prawdy. Ale powiem coś więcej. Tylko Pan Jezus Chrystus jest pełnym łaski i prawdy. Nikt więcej. Tak, mam czasami takie skojarzenia z Marią, Matką Pana Jezusa. Ona została obdarzona łaską. Tak mówi Boże Słowo. Ale Boże Słowo nie mówi, że ona jest pełna łaski. Ono mówi, Słowo Boże mówi, że ona została obdarzona łaską. To Pan Jezus Chrystus jest pełny łaski i pełny prawdy. I tylko Pan Jezus Chrystus jest pełny łaski i pełny prawdy. Spójrzmy, że w 16 wierszu apostoł Jan jeszcze mocniej to podkreśla. 16 wiersz brzmi tak. A z Jego pełni, z pełni Syna, z pełni Jezusa Chrystusa, myśmy wszyscy wzięli. I to łaskę za łaską. Jestem tak wdzięczny Bogu za to, że apostoł Jan to tu zapisał. Źródłem łaski jest tylko i wyłącznie Pan Jezus Chrystus. Tylko On daje tą łaskę. Tylko On jest źródłem pełnej łaski. Nikt inny, żaden człowiek. Jezus Chrystus jest pełny łaski i pełny prawdy. I jedynie od Jezusa Chrystusa my możemy brać tą łaskę i to łaskę za łaską. Jan Chrzciciel, o którym znowu tu jest mowa w wierszu 15, apostoł Jan tak to przeplata te dwa wątki. Jan Chrzciciel, patrząc tu na Pana Jezusa, a też patrząc na ludzi, którzy go pytali, powiedział im tak: za mną idzie ten, który był pierwej niż ja, który był przede mną. A więc Jan Chrzciciel, kiedy rozpoczynał swoją służbę, kiedy mówił o Mesjaszu, to mówił, że on był przede mną, on był pierwej niż ja. I spójrzmy, już wtedy Jan Chrzciciel tak bardzo mocno również podkreślał, że Jezus Chrystus był na początku, że On jest wieczny, że On nie ma tu początków takich jak człowiek. To jest również tak bardzo ważne. A z Jego pełni myśmy wszyscy wzięli i to łaskę za łaską. I ja wierzę, że ci z nas, którzy powierzyli swoje życie Panu Jezusowi Chrystusowi, mają ten ogromny przywilej, że mogą brać od Jezusa łaskę i za łaską. Ale chciałem to powiedzieć również tak bardzo mocno, że ten czas łaski trwa w dalszym ciągu. Że w dalszym ciągu nawet dzisiaj, jeśli potrzebujesz, jeśli widzisz, że twoje życie nie jest pełne, że twoje życie jest grzeszne, ono cię tak bardzo przygniata, przyjdź do Jezusa. To Jezus jest źródłem wszelkiej łaski. Tylko w Jezusie można otrzymać tą pełnię. I wreszcie zobaczmy na werset 18, który brzmi tak, który żeśmy czytali. Boga nikt nigdy nie widział, lecz jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca, objawił Go. Apostoł Jan znowu tu podkreśla tą prawdę. Boga nikt nigdy nie widział. Nie było człowieka, który by zobaczył Boga Jahwe jako Ojca. Ale czytamy, ale jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca. To określenie łono Ojca dzisiaj może nie jest dla nas takie bliskie, jak było kiedyś, ale ono świadczy o takiej ogromnej intymności. Matka, która ma bardzo małe dziecko, trzyma go na swoim łonie. To jest znak takiej największej intymności, takiej najbliższej, najgłębszej społeczności. Jednorodzony Bóg, w innych przekładach jest napisane jednorodzony Syn, który jest na łonie Ojca, objawił Go. A więc Pan Jezus Chrystus przyszedł po to na tą ziemię, aby objawić nam Ojca, aby pokazać nam, kim naprawdę jest Bóg, aby pokazać nam, że Bóg jest pełen miłosierdzia, aby pokazać nam, że Bóg jest pełen łaski, ale także, aby pokazać nam, że Bóg nienawidzi grzechu i że zapłatą za grzech jest śmierć. Tak, Bóg jest też Bogiem sądu. Bóg jest Bogiem sądu, ale Jezus Chrystus przyszedł pokazać, że jest droga wyjścia. Jeśli przez Jezusa przyjdziesz do Boga, zostanie ci przebaczone. I teraz chciałbym, żebyśmy przeszli do Ewangelii Jana, do rozdziału 14. Chciałbym jeszcze kontynuować te myśli związane ze Słowem, z Jezusem Chrystusem. Już wiemy, że Ojciec i Syn, dwie osoby, istoty Boga. Kiedy zobaczymy na Ewangelii Jana, na pierwszych 12 rozdziałów, to w tych pierwszych 12 rozdziałach widzimy co? Widzimy, że Jezus objawiał ludziom Ojca. On mówił o Ojcu. On mówi, że Ojciec Go posłał, że Ojciec Mu to i to dał do zrobienia, do załatwienia. Tak bardzo mocno tych pierwszych 12 rozdziałów pokazuje nam, kim jest Ojciec. Jezus Chrystus przyszedł, aby objawić nam Ojca. I tych pierwszych 12 rozdziałów nam pokazuje objawienie Ojca przez Jezusa Chrystusa. Doskonałe objawienie. A potem w rozdziałach od 13 do 17 czytamy o troszkę innej sytuacji. Czytamy o tej sytuacji, kiedy już służba Pana Jezusa tu na ziemi się kończyła i kiedy On już teraz miał społeczność, spotkał się ze swoimi najbliższymi uczniami. On spożywał z nimi tą kolację, tą wieczerzę i On z nimi rozmawiał. Spójrzmy na wiersz 14, będę czytał poszczególne wiersze i chciałbym się do tego odnieść, żebyśmy mogli zobaczyć, jak Pan Jezus pod koniec swojej służby mówił o swojej relacji z Ojcem, ale nie tylko. Wiersz 6, 14 rozdział, 6 wiersz mówi tak. Odpowiedział mu Jezus, ja jestem droga i prawda i żywot i nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. Tak mówi Pan Jezus. Ja jestem droga, ja jestem prawda, ja jestem żywot. Nikt nie przychodzi do Ojca jak tylko przeze mnie. To jest to, co żeśmy tam czytali w 16 wierszu, że Jezus Chrystus objawił nam Ojca. On mówi, ja jestem tą drogą. Nie ma innej drogi. Nie ma 70 dróg do nieba. Jest tylko jedna droga. Stary przekład, czyli Biblia Gdańska, to tłumaczy troszeczkę inaczej. Tam jest tak napisane, jam jest ta droga. Tak bardzo podkreśla, że to jest tylko jedyna droga. W tych naszych współczesnych przekładach nasz język nie ma takiego środka, który to pokazuje, że to jest ta jedyna droga. Staropolski język no to pokazuje bardziej. W wierszu 7 ciągnie dalej tą myśl tu Pan Jezus i mówi tak. Gdybyście byli mnie poznali i Ojca mego byście znali. A więc Pan Jezus znowu przypomina, podkreśla, mówi to jeszcze raz. Poznanie Jezusa prowadzi do poznania Ojca. Żeby poznać Boga, to jedyną drogą jest Jezus. Gdybyście mnie poznali, bylibyście poznali Ojca. I dalej mówi, odtąd Go znacie i widzieliście Go. Takie dziwne słowa. Tu mówi Jezus do swoich uczniów, jest już z nimi ponad 3 lata i mówi, odtąd Go znacie i widzieliście Go. Wiersz 8, rzekł mu Filip, Panie, pokaż nam Ojca, a wystarczy nam. Nagle Filip jakby się obudził i mówi do Pana Jezusa, pokaż nam swojego Ojca, pokaż nam tego wszechmocnego Boga. Wiecie, to było takie bardzo zaskakujące no, dla Pana Jezusa, bo on z nimi był przez 3 lata. Przez 3 lata mówił o Ojcu, ukazywał dzieła Ojca, czynił rzeczy w imieniu Ojca, a teraz Filip mówi, Panie, pokaż nam Ojca, a wystarczy nam. Tak mu się jakby wydawało, że czegoś mu brakuje. Spójrzmy na odpowiedź Pana Jezusa, wiersz 9. Odpowiedział mu Jezus, tak długo jestem z wami i nie poznałeś mnie, Filipie? Kto mnie widział, widział Ojca. Jak możesz mówić, pokaż nam Ojca? Kto mnie widział, widział Ojca. I to jest takie inne określenie tego, że jest tylko jedna droga do Ojca. Tą drogą jest Pan Jezus Chrystus. W 11 wierszu tak mówi Pan Jezus, wierzcie mi, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie. A więc podkreśla tą ścisłą społeczność, tą ścisłą tu relację twarzą w twarz Ojciec i Syn, Słowo i Bóg. Ja myślę, że to dla uczniów były trudne lekcje. Może dla nas też to są czasami trudne lekcje, ale Pan Jezus idzie dalej. I spójrzmy, co Pan Jezus mówi w 16 wierszu i w 17 wierszu, w czasie tej, kontynuując tą rozmowę z uczniami. Mówi tak w 16 wierszu. Ja, Jezus, prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki. Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna. Wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie. Nagle Pan Jezus mówi im o tym, że On teraz odchodzi, że On już dłużej z nimi tu nie będzie. W 16 tu rozdziale tak mówi Pan Jezus, a że wam powiedziałem, że odchodzę, smutek napełnił wasze serca. On miał świadomość, że On mówi tym uczniom, że ja już z wami dłużej tu nie będę, bo ja odchodzę do Ojca. Ja przyszedłem od Ojca, jestem z wami, a teraz odchodzę do Ojca. I ci uczniowie się tym tak bardzo zasmucili. Ale Pan Jezus im tak mówi w tym 16 wierszu, ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki. Spójrzmy, że Pan Jezus teraz jak gdyby uwagę uczniów zaczyna nakierowywać, powiem to bardzo mocno, na kogoś innego. Da wam innego Pocieszyciela. Słowo inny, które tu jest no, zapisane, w języku greckim są 2 słowa na inny, allos i heteros. Tu jest jako słowo allos, inny, ale tego samego rodzaju. Podobny do mnie. Moglibyśmy to tak troszkę uprościć. Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki. Spójrzmy, że w tym momencie Pan Jezus Chrystus jakby mówi o kimś trzecim. Bo mówi o Pocieszycielu. W 26 wierszu mamy napisane, lecz Pocieszyciel Duch Święty. Wiemy, że tym Pocieszycielem jest Duch Święty. Tu Pan Jezus nagle mówi do uczniów, ja odchodzę, ale ja będę prosił Ojca i On wam da Ducha Świętego, kogoś podobnego do mnie. Spójrzmy, że w tym momencie ci uczniowie już no, zostali nawet w pewnym sensie tu zaskoczeni. Pan Jezus mówi o swoim Ojcu, a teraz jeszcze mówi o Duchu Świętym. On mówi o Duchu Świętym jako o osobie podobnej do Niego. inny, ale podobny do mnie, żeby był z wami na wieki. A więc tu Pan Jezus im mówi tak, ja odchodzę do Ojca, ale zostawię wam Ducha Świętego. W innym miejscu, na przykład 15 rozdział, 26 werset, mamy napisane tak. A gdy przyjdzie Pocieszyciel, którego ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca wychodzi, złoży świadectwo o mnie. Ja wam poślę. A więc jak gdyby mamy mowę o kimś trzecim, o trzeciej osobie. I tu chciałbym, żebyśmy zobaczyli, w jaki sposób Jan wprowadza nas do trójjedynego Boga. Bo apostoł Jan w pierwszym tu rozdziale, żeśmy czytali o Ojcu i Synu, a teraz pod koniec swojej służby Jezus zaczyna mówić o Duchu Świętym jako o tym innym, ale podobnym do Niego Pocieszycielu. A więc jest mowa o trzeciej tu osobie, jest mowa o osobie Ducha Świętego, który jest Pocieszycielem, który będzie składał świadectwo, który będzie pocieszał, który będzie przekonywał, który będzie pokazywał, który będzie uwielbiał Jezusa. A więc tu chciałbym, żebyśmy zobaczyli, w jaki sposób Jan apostoł pokazuje nam istotę Boga jako Ojca, Syna i Ducha Świętego. To jest tak bardzo ważne, żebyśmy sobie zdali z tego sprawę, kiedy będziemy także w czasie tych świąt. Miejmy tą świadomość. To nie są trzy odseparowane osoby. To nie są trzy jakieś zupełnie niezależne od siebie tu osoby. Ale Jezus mówi, ja prosić będę Ojca. I On wam da Pocieszyciela podobnego do mnie i On będzie z wami na wieki. Dla mnie to słowo kiedyś było odkryciem, bo też tak było trudno mi zrozumieć, czym jest ta Boża Trójjedność. Ojciec, Syn i Duch Święty. A tu Pan Jezus Chrystus, Jan użył Jego słów i tak bardzo mocno mówi, ja Jezus, prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki. To jest Duch Prawdy, to jest Duch Pocieszyciel. I w ten sposób chciałem to tak przybliżyć. Apostoł Jan, tak jak to wspomniałem, który jako ostatni pisał tą Ewangelię, który jako ostatni napisał to przesłanie, on kończy swoje przesłanie w ten sposób. Ewangelia Jana, 20 rozdział, 31 werset. Tutaj tak pisze apostoł Jan. Może przeczytam 30 i 31 werset, żeby to było całe. I wiele innych cudów uczynił Jezus wobec uczniów, które nie są spisane w tej księdze. Te zaś są spisane, abyśmy wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, jest Synem Boga i abyście wierząc mieli żywot wieczny. Że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga i abyście wierząc mieli żywot wieczny. Apostoł Jan w swojej księdze bardzo dużo, w taki troszeczkę inny sposób opisuje nam Pana Jezusa Chrystusa. On nam go opisuje jako tego cudownego Zbawiciela. Chciałbym tu zakończyć bardzo znanym miejscem z Ewangelii Jana 3,16, które wszyscy tak bardzo dobrze znamy. To są słowa Pana Jezusa, które zostały zacytowane przez Jana. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Chciałbym cię zapytać na koniec, czy uwierzyłeś w Jezusa Chrystusa? Czy Jezus Chrystus stał się dla ciebie tą jedyną drogą do Boga? Nie ma innej drogi. Jeśli chcesz mieć życie wieczne, jeśli pragniesz, aby twoje grzechy zostały ci przebaczone, aby ten Boży gniew z powodu grzechu został ułaskawiony, jest na to tylko jedna droga. Tą drogą jest Jezus Chrystus. Dlatego jeśli tego jeszcze nie zrobiłeś, Jezus Chrystus chce dzisiaj dać ci zbawienie. Poddaj mu się. Amen.